Siostry bracia, muszę się najpierw podzielić z wami taką refleksją. Oczywiście modlę się, żeby ksiądz Wojciech Węgrzyniak został biskupem z Krakowa. To jest dobry kapłan, góral, biblista, ale rozśmieszył mnie, kiedy na Twitterze słuchałem jego komentarza do tych dzisiejszych lekcji Bożego Słowa i powiedział o tym pierwszym czytaniu, że ono jest takie bajkowe i mityczne. Użył takich dwóch sformułowań. Może dlatego mnie to rozśmieszyło, że ja się wychowałem w parafii Przemienienia Pańskiego i od dzieciństwa nad wielkim ołtarzem towarzyszył mi obraz a tam tych trzech apostołów, tak nie wiedziałem nigdy, co oni to robią, bo się tak osłaniają. Ale właśnie dziś też pomyślałem, że to jest bardzo mądra wizja. Ci apostołowie tak mają zmieszane ramiona, głowy chowają, bo nie rozumieją. Nie rozumieją tego, co się dzieje. Jest Jezus, z jednej strony jest Mojżesz, z drugiej strony jest Eliasz. Na obrazie Mojżesz trzyma tablicę, to wiadomo, który to jest. Natomiast mnie zastanawia zawsze, jak oni rozróżnili tam wtedy na tej górze Tabor, bo Mojżesz tam na pewno nie przed tablicami. Po czym się ich odróżniało? Otóż wydaje mi się, siostry bracia, że to jest bardzo też ważne przy takiej lekcji, której słuchamy. Są takie stronice w Biblii, których nie można pojąć. Odnosi się do nich, myślę, takie pytanie Jana Apostoła, kiedy po tej rozmowie z Piotrem nad Jeziorem Galilejskim, Piotr się pytał Pana Jezusa o Jana, a z tym co będzie? A Pan Jezus odpowiedział do niego, a co tobie do tego? Taka odpowiedź spotkała Piotra zaraz po tym wzajemnym wyznaniu zaufania i miłości między Panem Jezusem. Bóg ma prawo człowiekowi powiedzieć, a co tobie do tego? To znaczy naprawdę jakby w matematyce naszej teologii nie mieści się coś takiego, że Mojżesz, który jest pogrzebany na górze Nebo, z ciałem i duszą staje przy Chrystusie na górze Tabor. No bo to, przepraszam bardzo, a w imię czego? Jak to jest? Zaraz. Pan Jezus jeszcze nie umarł przed Taborem, żeby to chociaż było po śmierci zbawczej. To jak ten Mojżesz? Tam pochowany, a tu stoi. A Pan Bóg odpowiada, a co tobie do tego? Tak sobie myślę o tym rydwanie ognistym, nie? Czy to jest faktycznie bajkowa i mityczna scena? Czy raczej powinniśmy skorzystać z mądrości bardzo wielu pobożnych ludzi przed nami i powiedzieć, tego akurat nie zrozumiem moim umysłem współczesnym, który chce wszystko poznać, wszystko wyjaśnić. A jak to znaczy? A co to znaczy te koła płonące? A co to w ogóle znaczy, że płonące, czy to się jakiś trzeci wymiar otwarł? Co tam? A co tobie do tego? To tak a propos tego naszego współczesnego myślenia i tego, że Pan Bóg nam także tymi świętymi stronicami, tymi żywymi słowami dzisiaj w liturgii, to są żywe słowa, daje wiele do zastanowienia także nad tym, ku czemu zmierza umysł człowieka w XXI wieku. Że pewnych rzeczy nie przekroczy, nie przeskoczy. Musi sobie powiedzieć, a jak nie, to nawet przeczytać w Ewangelii świętego Jana, a co tobie do tego? I myślę, że to jest taka pierwsza dobra nowina. Nie? Bo to bardzo często mamy takie stronice Biblii, które nas tak uwierają i po prostu nie idzie tego zrozumieć. Bo myśmy wszystko chcieli rozpisać na jakieś takie wykresy, tam całki, może byśmy wprowadzili jakieś logarytmy. Wszystko pojąć. Nie. Pan Bóg jest większy od tego wszystkiego. Jak chciał zabrać Mojżesza, to go zabrał. Dużo ważniejsze, siostry bracia, wydaje mi się, jeśli dzisiaj jesteśmy uczniami, którzy chcą zrozumieć, jak się żegna Eliasz z uczniami, że tak naprawdę kluczem do zrozumienia tego Bożego Słowa jest pojęcie ducha. Pan Bóg chce, ponieważ jest duchem, żebyśmy mu oddawali cześć w duchu i prawdzie. To znowu Ewangelia świętego Jana. Otóż kiedy Pan Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, to używa między innymi takiego sformułowania Eliasz już przyszedł. No Panie Jezu, no jakże to Eliasz już przyszedł? Przecież to był syn, z tego co wiemy, Zachariasza i Elżbiety. Urodził się w Ein Karin. Naprawdę mówisz o nim, że on był Eliaszem? A Pan Jezus o Janie Chrzcicielu powiedział, Eliasz już przyszedł i zrobili z nim to, co chcieli. Bo Eliasz był obiecany, że jeszcze wróci na czasy ostateczne. I Pan Jezus, bo to się już stało. Przegapiliście ten moment. Otóż jest też takie zdanie w Ewangelii, że Jan Chrzciciel przyszedł w mocy i duchu Eliasza. I dla Pana Boga, który wszystko ożywia, który nas wszystkich do dobrych rzeczy uzdalnia, to tak naprawdę jedno. Jeśli tylko skorzystamy z tego ducha. Dzisiaj razem z dziećmi, myślę, które niewiele z tego, co ja teraz mówię, tutaj pojmą, ale rodzice im to wszystko przełożą. Pojawi się w tej pierwszej lekcji takie bardzo ważne zdanie. Eliasz mówi do Elizeusza: trudnej rzeczy zażądałeś. Nie wiem, czy będzie możliwa. Elizeusz jest zachłanny. Chce 2/3 ducha Eliasza. Czy duchy w ogóle podlegają jakiemuś podziałowi? Można 2/3 wziąć ducha. Eliasz nie chce całego, dlatego że jeszcze jest 50 uczniów też prorockich Eliasza. To była szkoła, nie? Jeden facet, Boży mąż, założył szkołę, w której było 51 uczniów. Wszyscy się nie mogą z nim rozstać. Stare, już dojrzałe chłopy idą za nim jak dzieci za ojcem. Eliasz to nawet mówi. Woła za nim, bo on zniknął. No, takie trudne jest to rozstanie. Ale okazuje się, że te 2/3 ducha na zasadzie tego motta, a co tobie do tego, Eliasz dostał. 1/3 poszło na tych pozostałych 50. Czy to jest dobry przykład? Wyśmienity. W sprawach duchowych zachłanność jest wskazana. Oni się nie żarli tam między sobą o dziedzictwo Eliasza w miejscowości Tiszbe. Ile tam zostawił pola, a może dom jaki ma, a może stodoła przy tym domu, a jest tam co do orania, a może jaki koń tam jeszcze jest chowany. Komu to... Nie, o ducha. Bitwa jest o ducha. Żeby duch Eliasza był im dany, bo Pan Bóg Eliasza zabiera z ziemi. I to nas koncentruje na sprawach duchowych. A Pan Jezus tylko pogłębia w Ewangelii właśnie ten akcent, że Pan Bóg jest duchem i widzi to, co duchowe. I na zasadzie się zwracał, kiedy Pan Jezus to mówił, a to nie miało być zapisane jeszcze kilkadziesiąt lat, miało być powtarzane w miarę dokładnie, to nawet dzieci, mam nadzieję, jakby się udało skupić i zapytać, co Pan Jezus by chciał, żebyśmy najbardziej zapamiętali z tych Jego 3 pięknych takich fragmentów dotyczących jałmużny, modlitwy i postu. Są 3, a aż 5 razy powtarza: Ojciec widzi w ukryciu. Słuchaliśmy, ale jak ktoś chce, to może sprawdzić Mateusza w 6 rozdziale. Pan Jezus chce, żebyśmy... Bo o modlitwie to się tam wszyscy modlą. O poście to wszystkie religie to mają w praktyce. Jałmużnę też stosują różni wrażliwi ludzie. A Pan Jezus chce, żebyśmy z tych 3 rzeczy, bo to każdy zna na pamięć, dodali sobie jeszcze jedno. Ojciec widzi w ukryciu. Ojciec jest duchem i chce, żebyśmy mu oddawali cześć w duchu i prawdzie. Jak strasznie smutnym jest słowo, którego Pan Jezus używa, opisując nagrodę. Bo nie mówi, że ci, którzy tam na rogach ulic, ci, którzy trąbią przed sobą, że otrzymali nagrodę, nie? Więc za każdym razem mówi, oni otrzymali swoją nagrodę. To, na czym im zależało. To, o co zabiegali. To już mają. Cóż Pan Bóg mógłby im dodać? Jak im tylko o tyle chodziło. Nic więcej. Jaka, to jest, pamiętajcie, cały czas expose Jezusa. To jest kazanie na górze. Programowa nauka. Dla uczniów wszystkich wieków. Pan Jezus zwraca uwagę na Boga, który jest duchem, który widzi w ukryciu i oddaje. Bo słowo oddać tutaj jest pewnie nieproporcjonalne do tego, co Pan Bóg potrafi, może i chce zrobić dla nas. I dlatego zakończę, siostry bracia, tym przedostatnim wersetem psalmu, który dziś wybrzmiał. Miłujcie Pana wszyscy, którzy cześć Mu oddajecie. Bardzo ciekawe. Cześć oddawać Panu Bogu można, wygląda z tego wersetu także bez miłości. Nie dlatego, że Pan Bóg jest większy, dlatego, że Pan Bóg jest, nie wiem, dla kogoś straszny, dlatego, że lepiej nie zaczynać z Panem Bogiem. Różne mogą być powody tego, dlaczego ludzie oddają cześć Panu Bogu. Oby w ogóle oddawali. A Biblia, a Słowo Boże, a Duch Święty w Biblii zapisał jeszcze ten najważniejszy argument, warunek, taki stopień, do którego wzrastamy, żeby między mną a Panem Bogiem była miłość. Nie między Kościołem a Panem Bogiem, bo to jest. To Chrystus jest głową Kościoła, to już tam jest w Trójcy Świętej ta miłość doskonała. Tylko chodzi teraz o to, żebym ja, będąc w Kościele, też Pana Boga miłował. Nie tylko Go czcił, nie tylko Mu służył. Przychodzi mi tu do głowy ten starszy syn marnotrawny, który został w domu i tam potem wygarnął ojcu, że ja tyle lat Ci służę. Służył Mu, tylko miłości nie było. Więc ten Pan Bóg, który widzi w ukryciu, jest Ojcem, który od dziecka oczekuje na miłość, liczy na miłość. Ba, Ducha Świętego posyła, żeby nas do tej miłości uzdolnił. I także w imię tej miłości, pokazując nam, że jest większy, że nie wszystko jest w stanie nam te łepetynki nasze włożyć i wetknąć, od czasu do czasu mówi, a co tobie do tego, żeby Eliasz odpłynął, czy odjechał z tej ziemi na rydwanie ognistym. Więc jeszcze raz wspomnę z sympatią, bardzo go lubię, księdza Wojtka Węgrzyniaka. Niepotrzebnie dodaję, że to są bajkowe i mityczne wersety Biblii. Nie, mogą być najdosłowniejsze i dużo bardziej dosłowne od innych. Amen.